7 minut po godzinie 11. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Oczywiście Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak co poniedziałek. Co z tymi ziemniakami? No, zdaje się, że w tym roku zaraza ziemniaczana bardzo wiele osób prześladuje. I ziemniaków tak, więcej prześladuje.
Tak, tak, tak. No, pan tutaj szczególnie miał takie przeżycie straszne.
No, ziemniak wygląda wykopany w sobotę. Że tak powiem, położony, wyłożony na półpiętrze i w ciągu jednej doby zamienił się w cuchnącą, kleistą breję.
Tak, kubkę taką śmierdzącą, słodko śmierdzącą. Mm. To jest właśnie zaraza ziemniaczana. Niestety bardzo, bardzo szybko zabija, dlatego no, to jest poważny problem. W tym roku pogoda była bardzo sprzyjająca, było dosyć ciepło i dosyć wilgotno przez długi okres. Tak jak ja Państwu już opowiadałam, my prowadzimy nasz ogród całkowicie ekologicznie, dlatego nie będziemy pryskać żadnymi środkami chemicznymi przeciwko zarazie. Oczywiście takie środki i tak trzeba stosować nie w momencie, jak zaraza już jest na roślinie, tylko o wiele wcześniej. Takie choroby grzybowe, czy to jest na ziemniakach, na pomidorach, czy na drzewkach owocowych, to zawsze się stosuje wcześniej, zanim jakaś choroba grzybowa przyjdzie, dlatego, bo zaraza to też jest właściwie chorobą grzybową. No niestety, my uprawiamy tylko i wyłącznie ziemniaki wczesne, w związku z tym w momencie, kiedy do nas ta zaraza przyszła, to te ziemniaki już były po przekwitnięciu, czyli już wytworzyły piękne bulwy, które my już teraz właściwie dawno pozbieraliśmy, już są w garażu i na szczęście, chociaż na początku, tak jak pan mówi, pana ziemniaki też wyglądały normalnie.
Wyglądał dorodny, rumiany, uśmiechnięty
tak,
ziemniak.
Ale no, upadł, bo to bardzo szybko ta zaraza wchodzi i rozwala całkowicie komórki tych ziemniaków, czy pomidorów, ale u nas te ziemniaki jakoś sobie na razie na szczęście żyją, nie ma żadnego problemu. No oczywiście potem z tych ziemniaków nasze pomidory również ocierpiały, bo zaraza zaraz przeszła na pomidory. Wszystkie pomidory natychmiast zostały wyrwane. To chodzi mi o grządki na zewnątrz. No już po raz 50. i ostatni próbujemy uprawiać pomidory na zewnątrz. Nie ma w ogóle szans. Także powyrywaliśmy te pomidory, pochowaliśmy do plastikowych, dużych takich worków na śmieci, dlatego, bo musimy się starać nie trząść tymi roślinami, bo ta zaraza się jeszcze będzie bardziej rozprzestrzeniać.
To właśnie ponury, zdaje się, będzie ponura odpowiedź na SMS, który wpadł z pytaniem. Pomidory stoją w workach przy południowej ścianie pod dachem, zasilane żywokostem. Dostają brązową plamkę na spodzie owocu, która się powiększa. Jaka przyczyna?
No, takie te plamki to są, one są brązowe, potem robimy takie szare, więc proszę obserwować. Może być dużo przyczyn, jeżeli chodzi o owoc.
A to nie zaraza?
Dlatego, bo jeżeli zaraza jest, to przede wszystkim zanim pokaże się na owoce, według naszych doświadczeń, na owocu, pokazuje się na liściach i na łodygach.
To od razu może SMS pani Janiny. Dzień dobry, pomidory Green Zebra uprawiane w workach z ziemią w dwóch odległych od siebie miejscowościach mają poskręcane liście. Co może być przyczyną?
Poskręcane liście to nie będzie nic związanego z zarazą. Także spokojnie, jeżeli te liście nie wszystkie są poskręcane, bo tak jak mówię, pomidor to jest bardzo wrażliwa roślina. On może mieć tysiąc różnych problemów ze swoją egzystencją. Może być raz za sucho, raz za mokro. Jeżeli one są uprawiane w workach, tak? Pani pisała.
W workach.
To czasami może któregoś dnia pani nie dolała, może któregoś dnia pani przelała. Poza tym może temperatura, może nie spodobało jej się burza. Nie wiem, czy u pani też była burza ostatniej nocy. U nas była taka burza.
Była podobno masakryczna burza dzisiaj nad ranem.
U nas też. Ja spałam z jednej strony, dziecko na mnie spało, z drugiej strony pies na mnie spał na jednym pojedynczym łóżku. Także było ciężko. To dziecięcym łóżku. Także w związku z tym ja bym na pani miejscu obcięła liście, te, które są, które pokazują jakąś chorobę i się za bardzo tym nie przejmować, tak prawdę mówiąc, bo i tak już dochodzimy do końca sezonu. Teraz najważniejsze są te owoce, żeby one doszły do siebie, żeby one dojrzały.
Zwłaszcza, że to Green Zebra.
Nie wiadomo, czy to już dojrzało. Czy nie?
No właśnie, jak poznać, czy pomidor jest dostatecznie zielony?
To jest Green Zebra, w ogóle to jest jedna z moich ulubionych odmian. To jest dawna odmiana, bardzo, bardzo pyszna. Pomidory to nie są jakieś wielkie pomidory, tak jak bawole serce, ale nie są też takie jakieś małe, są takie normalnej wielkości. Są bardzo miękkie, bardzo aromatyczne i oczywiście są piękne, dlatego, bo mają dosłownie paski, wyglądają jak taki mini melon. Zielone w paski. I są, no i są też bardzo właśnie fajne na jakieś sałatki, na przetwory. No będzie wiadomo, że są dojrzałe, bo jednak kolor będą miały zupełnie inny i będą też miękkie i będzie wiadomo, że one już doszły. Z tych pomidorów Green Zebra ja polecam zebranie nasion na przyszły sezon, bo one naprawdę są całkiem dobrze. One całkiem dobrze rosną, jeżeli chodzi właśnie też o zarazę. One są dosyć odporne i też odmiana, jeżeli ktoś ma Tigrella, to jest podobna odmiana i też odmiana Black Krym, czarny Krym. Też dawna odmiana. duże, czarne, to prawie, że czarne.
A jak przyjdą i się upomną o te pomidory?
Ja nie wiem, ja podejrzewam,
zielone,
że na Krymie...
hybrydowe ludziki?
Ja się podejrzewam, że na Krymie one się pewnie nazywają Black Polish albo coś takiego, bo zazwyczaj takie nazwy są tak jak te ruskie pierogi, nie mają nic wspólnego z Rosją, nie? Także nie można spokojnie uprawiać Black Krym i nikt nie zapuka do państwa drzwi.
Pan Szymon ostrzega, na skrzyżowaniu ulic Jabłoniowej z Przywicką samochód dostawczy przewrócił się na dom. Nikomu nic się nie stało, policja i straż pożarna, utrudnienia w dojeździe do obwodnicy. Pozdrawia pan Szymon, dziękujemy za tę informację. Jabłoniowa z Przywicką, tam utrudnienia i utrudniony dojazd do obwodnicy. Króciutką przerwę sobie zrobimy i bez utrudnień powrócimy.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com. Reklama.
Gdańska Galeria Miejska zaprasza na 8. edycję festiwalu Grasomania Sieroca Revisited. Z okazji nieformalnej inauguracji nowej przestrzeni poświęconej Danielowi Chodowieckiemu i Ginterowi Grasowi zapraszamy na wystawy, spotkania, warsztaty, grę miejską, koncerty. To wyjątkowy moment dla dawnego sierocińca w Gdańsku. Okres przemian i rozwoju, których wszyscy możemy być integralną częścią. Zapraszamy 3 września od 12 do 22. Szczegóły na www.ggm.gda.pl. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
Reklama. Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Chris SMS-uje, a ja mam 10 doniczek z pomidorami na tarasie, rosły cały czas, było ich około 400, było super, są jeszcze ostatnie. I w Kowalach panu Chrisowi tak pięknie rośnie.
Super, no to też jest ważne, nawet czy to jest, nawet na samych Kowalach, przecież jest tak tyle różnych miejsc, gdzie może być bardziej słonecznie, mniej słonecznie, dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że nawet w jednym ogródku może być dużo różnych stanowisk i jeżeli macie państwo takie właśnie miejsce na tarasie...
To wszystko przez to słońce, gdyby ono stało w jednym miejscu... Jak kiedyś mu nakazywano, to byłby święty
spokój, problemu,
prawda? To się kręci, ten cień się zmienia.
Ale jak najbardziej. Właśnie wybrać takie najbardziej słoneczne miejsce, taką patelnię i tam ten pomidor będzie się czuł najlepiej. Tylko oczywiście wtedy czemu dostarczać wody w dużych ilościach, szczególnie jeżeli są w donicach albo jeżeli są w workach, no to niestety musimy to sami podlewać, chyba że mamy jakiś taki system zainstalowany. No i oczywiście nie podlewać na liście. I też nie podlewać wieczorem. Dlatego, bo też ostatnio rozmawialiśmy z innymi ogrodnikami na temat podlewania w ogóle roślin wieczorem czy rano. Szczególnie rośliny są wrażliwe, takie jak pomidory czy ogórki, nie podlewać wieczorem, dlatego, bo później w nocy już temperatury są troszeczkę niższe, troszkę jest wilgoci od tej wody, którą podlaliśmy i jest większa szansa na rozwój jakichś chorób grzybowych. Lepiej podlewać rano. Wstawać o 4 rano.
Przed wschodem słońca.
I do ogrodu.
Ale to trzeba przed wschodem słońca, czy po prostu zanim to słońce, że tak powiem, wejdzie nad naszą plantację?
Zanim słońce wejdzie nad naszą plantację.
No to życzymy państwu wielu wspaniałych poranków w ogrodzie.
No wiecie, no, ja myślę, że to trzeba sobie, szczerze mówiąc, powiedzieć, tak spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć sobie, jakimi jesteśmy ogrodnikami. Czy jesteśmy ogrodnikami, takimi właścicielami właściwie ogrodów i nasz ogród jest dla nas gadżetem, w którym my za bardzo się nie udzielamy, w którym może mamy ogrodnika, który musi być jako dodatek do naszego imagę, tak, imidżu. Czy jesteśmy takimi ogrodnikami, którzy naprawdę lubią wyjść, trochę pogrzebać w ziemi, poczuć to nawet samemu, potem nawet jak, bo to nie ma problemu, że jakiś wejdzie projektant, zaprojektuje, założy ogród. To jest bardzo dobry pomysł dla ludzi, którzy rozpoczynają swoją zabawę, że tak powiem, przygodę z ogrodem, ale potem samemu kombinować, eksperymentować, uczyć się. I mi się wydaje, że takie osoby... właśnie się dzielą na takie dwie grupy. Więc, bo dzisiaj chciałam troszkę z państwem porozmawiać w ogóle o używaniu chemii w ogrodzie. Też, bo ja wiem, że tu mamy kilka pytań jeszcze jakichś innych. Ale mam dosyć dużo pytań jeszcze z zeszłych, że tak powiem, tygodni i też takie pytania, które zadają osoby przychodzące do mojego ogrodu, bo dosyć dużo osób przychodzi i ja zawsze opowiadam o tym, że my prowadzimy ten ogród bez chemii, co oznacza wiele rzeczy, bo to chodzi o nawożenie, chodzi o zdrowie gleby, chodzi też właśnie o opryski jakichś owadów, szkodników. O tym wszystkim opowiadam i zauważam, że to wzbudza największe zainteresowanie u ludzi.
Ale to też chyba chodzi o to, że to jest cały ekosystem, prawda? I nie można tego naruszyć jednym brutalnym zrzuceniem bomby atomowej.
Panie Tomaszu, to jest bardzo, bardzo trudna sprawa. Dlatego, bo my niestety jesteśmy wychowani w takim środowisku, szczególnie ludzie z miasta, ja też jestem z miasta, jesteśmy wychowani w ten sposób, że my sobie nie zdajemy sprawy. Jedyna styczność, jaką ja miałam na przykład z zielonym podczas dzieciństwa, to jakieś tam żywopłoty opylone, które rosły we Wrzeszczu pomiędzy domami. I szczerze mówiąc, ja nie uważam, że to jest wina nasza, bo ja jestem jedną z tych osób, która też została oświecona, że tak powiem. Ja miałam wielkie szczęście, że mogłam zrozumieć to. Ale osoby, które nie miały takiej okazji, to naprawdę ja się nie dziwię, że komuś łatwiej jest pójść do sklepu i powiedzieć, ja poproszę coś na robala, ja poproszę coś, żeby mi rośliny kwitły i jeden woreczek, 20 zł, wszystko mamy załatwione, nie musimy rączek brudzić. Ale mi się wydaje, że gdyby ludzie naprawdę wiedzieli, co za tym idzie, na czym to polega i dlaczego to nie jest taki dobry pomysł na życie, to ja wielu z tych ogrodników, dla których ogród nie jest tylko gadżetem i dodatkiem do imidżu, by poszli w stronę naturalną.
Panie redaktorze, słońce stoi w miejscu, to my się kręcimy i wiercimy, my, Ziemia. No, można mieć różne zdanie na ten temat. Rok szkolny się zacznie, to zobaczymy, co tam w podręcznikach dzieciom napiszą. Jak walczyć z perzem, pyta pan Krzysztof. Nie da się, to znaczy skutecznie chyba się...
To zależy, czy pan Krzysztof tam na przykład już ma ogród jakiś rosnący na tym perzu, czy dopiero zakłada ogród. My na przykład mogę powiedzieć takie przykłady, myśmy mieli duży problem tam, gdzie postawiliśmy nasz tunel foliowy z perzem i żeśmy na rok przykryli cały perz czarną agrotkaniną, okropną agrotkaniną, bo ona się pruje, potem wszędzie te kawałki latały, ale faktycznie po roku, ja nie mówię, że ten perz znikł, dlatego, bo to jest nieprawda i proszę nie wierzyć w takie rzeczy, ale myśmy go bardzo, bardzo osłabili. Ja myślę, że 80% perzu zniknęło. Teraz oczywiście, jeżeli tylko gdzieś coś wychodzi, bo teraz już uprawiamy tam w tym tunelu naszym, nie w donicach stojących na ogrodkaninie, ale w gruncie, to po prostu idziemy, wykopujemy. Jeżeli jest to w ogrodzie, no to jeżeli pan na przykład uprawia jakieś warzywa, no to może te warzywa warto też posadzić przez jakąś agrotkaninę. My mamy ogromny problem z perzem w warzywniku i tam będziemy w przyszłym roku uprawiać na pewno na przykład dynie, czy no takie plony, które dosyć długo siedzą, że tak powiem, w glebie, czy cukinie, czy nawet kapusty, będziemy ściółkować. Ściółkowanie jest podstawą, dlatego, bo ja wiem, że perz jest silny i potrafi przez wszystko przejść, ale im grubsza ściółka, tym ciemniej jest dla perzu i on, szczególnie takie mniejsze kawałki, takie odłamki z tych z korzenia, bo oczywiście perz się bardzo dobrze rozmnaża przez to, że ma taki bardzo kruchy korzeń i nawet kawałeczek już wystarczy, żeby nowa roślinka z niego wyrosła. Ale wtedy właśnie to ściółkowanie nie tylko naturalnymi jakimiś materiałami, ale my będziemy w naszym ogrodzie warzywnym również ściółkować agrowłókniną. Przykro mi, że to brzydko wygląda, czarną agrowłókniną, ale gdynie na przykład to bardzo szybko porosną, czy ogórki gruntowe, czy nawet ziemniaki i nie będzie takiego dużego problemu, bo nie ma nic gorszego niż chwasty.
Pięknie będzie wyglądała ta pomarańczowa dynia na tym czarnym tle, prawda?
To znaczy ja mam nadzieję, że do tego w tym momencie już nie będzie widać w ogóle żadnego czarnego tła. Ale wszystko, żeby tylko nie pryskać, dlatego, bo jeżeli państwo opryskacie ogród warzywny, no to kurczę felek, potem będziecie jeść to, co w tej glebie jest. Więc jeżeli chodzi, powiem szczerze, otwarcie, nie będę nic tutaj udawać, bo jeżeli chodzi o zakładanie ogrodów, jeżeli zakładamy nowy ogród, jeżeli mamy problem z perzem, to trzeba sięgnąć po środek chemiczny, żeby ten perz raz na zawsze zabić. Porządnie, tylko te środki chemiczne również trzeba używać z głową, bo wszystko jest dla ludzi. Tylko, że my po prostu za dużo tego używamy. No, jak się zdarza z innymi również rzeczami, prawda, że po prostu coś jest fajnego i za dużo tego używamy. Sięgnąć, ale dokładnie przeczytać, co jest napisane na opakowaniu. Nigdy w życiu nie używać więcej, no mniej to wiadomo, to i tak nikt nie użyje, ale dużo osób ma tendencję do zrobienia tak, że
dla pewności
doleje 100, powiedzmy tam mililitrów czy 10 i raz, dwa, trzy jeszcze na wszelki wypadek. Drodzy państwo,
potem problem z pyzami.
Taka chemia użyta ponad bardzo często w ogóle właściwie nie działa. Więc to się mija z celem. Także to jest ważne, żeby było dobre dozowanie chemii. Później oprysk w odpowiednim momencie. Ja też dostaję często e-maile, jakieś pytania, chociaż bym wolała, żeby to wszystko było w radiu, ale na przykład czy pani mnie ostatnio jedna zapytała, czy można zrobić oprysk na rabaty kwiatowe i żeby tylko zabić, powiedzmy, trawę Roundupem. No nie można, dlatego, bo kwiaty też, to są też rośliny, to są wszystko rośliny. Musicie dokładnie, drodzy Państwo, wiedzieć, jak działa chemia, którą
ja widziałem
użyjecie.
Zastosowanie tego środka u mojego szwagra nad jeziorem na działce. Taktyka spalonej ziemi.
Wszystko, oczywiście, wszystko umiera. I to jest jeszcze całkiem, naprawdę, chociaż to i tak jest świństwo, ale jeżeli chodzi o to, co jest dostępne na rynku, tak po prostu z półki dla normalnego, że tak powiem, człowieka.
Kraina łagodności.
Bez żadnych prawo jazdy na środki chemiczne. Są o wiele gorsze środki chemiczne, które na których na przykład zwierzęta przez miesiąc nie mogą chodzić. Naprawdę.
Także proszę to wytłumaczyć na przykład ptakom, że nie wolno im przez miesiąc tutaj przylatywać.
Albo nawet jeżeli ktoś już zużyje, a potem psa wypuści, czy kota. Drodzy Państwo, musi naprawdę patrzeć, co kupujecie. To jest podstawa myślenia. Znaczy, to nie jest podstawa myślenia, to jest podstawa w ogóle wszystkiego. Myśleć za siebie. To, co wam oferują w sklepach, to jeszcze nic. Przecież nie kupujecie też wszystkiego z półki w supermarkecie. Musicie naprawdę popatrzeć, bo to są różne opryski. Ale jeżeli chodzi o ten pesz, to ja bym była za tym, żeby się dokładnie go pozbyć, jeżeli zakładam jakiś ogród od podstaw na początku, bo potem, tak jak mówię, zacznie się jednak chcieć to prysnąć, tak czy nie, po kilku latach i wychodzimy i robimy większe szkody. Tylko nie pryskać podczas słonecznych dni, podczas wietrznych dni. No, ja tam na blogu sporo u siebie piszę i na Facebooku o tym, jak pryskać, że tak powiem, ekologicznie, bo naprawdę każde zło można zminimalizować, robiąc to jakoś bardziej świadomie.
No właśnie, chyba o tę świadomość zabiega pani Bożena, bo pytała ostatnio o szkodliwość dla zdrowia człowieka niebieskich granulek na ślimaki. Czy one zatruwają rośliny, dynie, cukinie, kabaczki, pyta pani Bożena.
Ja powiem państwu szczerze, że...
To są te wysuszające, tak? Kuleczki, to są, ślimak
tak,
zje i potem
tak.
Usycha z tęsknoty.
Usycha z tęsknoty. Powiem państwu, że nie oszukujmy się, ale nie wiadomo. Teoretycznie to, co nam mówi firma, która zrobiła te kuleczki, która raczej będzie prawdopodobnie chciała, żebyśmy
kupowały. Papierosy też kiedyś nie szkodziły.
Dokładnie. Nigdy nie wiadomo tak do końca, jak to, na co wpływa. Oczywiście ja rozumiem, że czasami te ślimaki to jest po prostu coś strasznego, bo faktycznie zdarzają się ogrody, gdzie jest po prostu plaga. Jest po prostu plaga tych ślimaków i faktycznie i są i ptaki, i jeże, i są inne naturalni mordercy tych ślimaków, że tak powiem.
Ja bym nie używał tego słowa, mordercy w tym wypadku. Naturalni sprzymierzeńcy nasi, to znaczy mordercy, w pozbywaniu się niechcianych ślimaków w nadmiarze.
Dobrze, powiedzmy tak, ale niestety i tak są te ślimaki, więc czasami można też użyć tych, na przykład jeżeli chodzi o ostróżki. Ostróżki czy hosty to są ulubione rośliny takie ozdobne. Ślimaków w ogrodzie warzywnym to oczywiście wszystko, co ma duże liście, najlepiej sałaty. Takie coś miękkie, smaczne. No my też nasturcie lubimy, prawda? Także pomyślmy, co jest takiego mięciutkiego, fajnego. Ale wiosną, jak pędy ostróżki dopiero co pojawiają się nad ziemią, to w tym momencie jednej nocy można stracić wszystko.
Ostróżki. No tak, to już trafiło.
Można stracić wszystko. I jak najbardziej można zastosować te drobne zielone, niebieskie kuleczki. Ale drodzy Państwo, wystarczy 2-3 kuleczki, a nie garść.
A to
naprawdę.
Nie jest tak, że ten ślimak musi zjeść jedną, nie, całą, potem drugą. Nie.
Nie, ja też to kiedyś przerabiałam. Wystarczy bardzo malutko tych kuleczek, naprawdę.
Czyli trzeba, tu jest bardzo ważne pytanie od pana Marka. Czy pomidory lekko zarażone zarazą ziemniaczaną są jadalne? Czy można wysuszyć ziarenka ze zdrowych pomidorów, które są w sąsiedztwie zarażonych?
2 razy tak. Bo ja sama je teraz wcinam, bo ja, tak jak mówiłam państwu, ja mam w moim tunelu, już zaraza weszła na niektóre pomidory i ja teraz na wyścigi wszystko zbieram, przerabiam, jemy pomidory na śniadanie, lunch i na kolację. I naprawdę to nic nie jest z tym, ale jeżeli ta zaraza będzie już bardzo mocno posunięta, tak jak z pana ziemniakiem, panie Tomaszu, to był bardzo dobry przykład.
Ten ziemniak odszedł w niesławie i cuchnąc, tak. Ale 2 pozostałe natychmiast zostały przebione na placki.
To zobaczymy w przyszłym tygodniu, panie Marku, czekać. Jak będziemy tutaj w studiu, to znaczy, że przeżyliśmy tą zarazę. Ale prawda jest taka, że zaraza jest widoczna na początku na zewnątrz. Ja myślę, panie Tomaszu, że jakby pan tak naprawdę się przyjrzał tym ziemniakom, to by pan znalazł tam jakieś oznaki zarazy. Na pomidorach, jeżeli na samym owocu pomidora nie ma oznaków zarazy, jest piękny, dorodny i cała roślina nie jest, że tak powiem, porażona tą zarazą, no to spokojnie, tak? To jeszcze można jakoś poczekać, bo przecież z każdym dniem coraz więcej pomidorów dochodzi do siebie i szkoda mieć całą spiżarnię zawaloną zielonymi
pomidorami. Zwłaszcza, że też kiedy
wybierzemy
się na targowisko, to też nie mamy żadnej pewności, wątpliwości, że te pomidory na przykład,
oczywiście,
prawda, bo nie widzieliśmy krzewu ani pola.
To tak jak ze zgnilizną, takimi, tak się mówi też, że jak już jest jakiś owoc czy warzywo zgniłe, to znaczy, że całe warzywo jest niezdrowe. I to jest prawda, to samo jest z zarazą. Jeżeli państwo zobaczycie oznaki zarazy, czyli takie plamy na pomidorze, to już znaczy, ale tak jak mówię, bo pani wcześniej się pytała o to, czy to może być zaraza na jej pomidorze. Ale nie wiem, czy ona ma też oznaki tej zarazy na pędach i na liściach. Jeżeli tak, to jak najbardziej.
A jeśli
ale
tylko
czasami,
na pomidorze, na owocu?
Właśnie czasami, jak są tylko na pomidorach, to znaczy, że to może być związane właśnie z jakimś stresem, to może być związane z przelaniem, niedolaniem. To jest dużo różnych powodów. A pomidory są, drodzy państwo, takie wredne, że czasami mogą wam odpłacić teraz, pod koniec sierpnia, za coś, co żeście im uczynili źle w maju.
To mściwe są.
No. Gdzieś w roślinie one są takie, że po prostu trzeba je naprawdę od momentu wysiania.
Charakter mają. Południowa Ameryka jednak to zobowiązuje.
Od momentu wysiania trzeba naprawdę o nie dbać, bo one potem mogą pokazać jakieś oznaki stresu, które jeszcze im z dawien dawna pozostały.
Pani Barbara dzieli się smutną refleksją. Witam. Ten rok należy spisać na straty. Mam tylko doświadczenie dotyczące kwiatów. Dopadły je jakieś gąsienice. Nawet krzew winogronowy mizernie wygląda i nie ma owoców. Pozdrawiam.
Ja się zgadzam, niestety, i u mnie też w ogrodzie, chociaż wiele osób podziwia, ale ja widzę to bardzo krytycznym okiem. Też uważam, że ten rok jest, jeżeli chodzi o ogród, rokiem troszeczkę straconym, bo tyle pracy w to wszystko poszło, a później miesiąc właściwie takiej bardzo kiepskiej pogody. My musimy ten ogród nasz warzywny na górze, który jest niedaleko naszego domu, całkowicie przerobić, więc jeszcze więcej roboty, bo to wszystko nie zdaje egzaminów, jeżeli są takie tropikalne ulewy. Ale jak najbardziej, drodzy państwo, ja tak się zastanawiam, że te szkodniki, które są u was na te gąsienice, na przykład, które się pojawiły, zazwyczaj, no to jeżeli to nie są rośliny jednoroczne, a wieloletnie, zazwyczaj szkodniki, natura ma to tak wymyślone, że tak powiem, że szkodniki nie powinny całkowicie zamordować swojego żywiciela.
Ilość szkodników odpowiada ilości pokarmu
Dokładnie, tylko czasami my sami niestety zaburzamy ten cały balans, mając na działce powiedzmy milion iglaków i tylko jedną nasturcję. No to wiadomo, że te gąsienice raczej tą nasturcję zjedzą.
Bożonarodzeniowa plantacja choinek to jest chyba milion iglaków.
Tak, po prostu chodzi o to, żeby mieć, jeżeli chcecie mieć zdrowy ogród, musicie mieć jak największą bioróżnorodność, jak najwięcej gatunków, różnych rodzajów roślin i to nie tylko gatunki, ale czy wieloletnie, czy dwuletnie, czy cebulki, czy jednoroczne. Dzięki temu będziecie mieli też państwo wydłużony sezon. Będziecie mieli od wczesnej wiosny do późnej jesieni coś kwitnącego, a potem zimą też będzie pięknie.
Pan Tomek pisze o tym środku, którego nazwa tutaj padła, że jest taki, który lał ów środek na trzciny w Jeziorze Gołuńskim. Mirącio i pozdrawia, pisze pan Tomek, styl grzbietowy opanowały ryby.
I to jest właśnie o tym, że to jest, ja nie rozumiem, dlaczego każdy ma dostęp w naszym kraju do tych środków chemicznych. To jest coś strasznego. Ja widzę, ludzi wychodzą z takiego supermarketu budowlanego, pomarańczowego, z butlami, bo podobno już w Europie gdzieś jest zakazany, więc przyjeżdżają do Polski się zaopatrzyć.
Albo się wyżyć. 603-06-06-06. Za chwilę wracamy.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
W poniedziałek w Radiu Gdańsk.
Te wyjątkowe kobiety mogą stać się inspiracją dla każdego, kto nie tylko marzy, ale chciałby przede wszystkim swoje marzenia przekuć w rzeczywistość.
Listonoszki, działaczki, pisarki, aktorki, lekarki, reformatorki. Te, o których wielu z nas nigdy nie słyszało. Awaryjnie lądowały nad byłym hotelem Monopol, prowadziły sklepy kolonialne, brały udział w obronie Poczty Polskiej.
Zostawiły po sobie ewidentnie ślad, mimo że większość z nich nie miała nawet prawa głosu. I może i niektóre nie upiekły nigdy w życiu ciasta, ale na pewno miały fascynujące życie.
Gdańszczanki z charakterem. W poniedziałki po 22. Magda Świerczyńska-Dolot. Do usłyszenia.
Reklama. Amber Expo Półmaraton Gdańsk i Gdańsk biega na piątkę już 16 października. Niższe wpisowe do końca sierpnia na półmaratongdańsk.pl. Zapraszają prezydent miasta Gdańska, Amber Expo, Etix, ASICS, AZS, Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku, Labosport Polska.
Reklama. Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Pani Barbara martwiła się, że ten rok należy spisać na straty, a pani Ewa pisze, ale piękne jest to, że w przyszłym roku możemy wszystko zacząć od nowa, a za rok tak. Znowu od nowa.
Tak, ja wiem, my jesteśmy coś nienormalni wszyscy, naprawdę, ja też tak się czuję, ja myślę już sobie w głowie, planuję, co zrobię w przyszłym roku w ogrodzie.
No wschodzi najpierw do tamtego królestwa śmierci,
ale
potem
teoretycznie,
no,
powinien człowiek się czasami zmęczyć, ale najwyraźniej to są ludzie, którzy kochają ogrody,
kochają
życie.
Tak, człowiek jedzie pod górę i pedałuje na rowerze, jak przestanie kręcić, to przestanie jechać.
No ale no pewnie tak, ale z tym ogrodem to trochę inaczej, bo niestety, pani Tomaszu, w dzisiejszych czasach można pójść i kupić wszystko. Niestety wiele osób właśnie taki styl życia wybiera. Mniej osób wybiera taką ścieżkę bardziej krętą na tym rowerze. Wszyscy jadą na prosto. I powiem, ale to się bardzo cieszy.
No nie wszyscy mają warunki, nie wszyscy mają czas, a poza tym nie wszyscy się znają.
Nie wszyscy się znają, nie wszyscy mają warunki, nie wszyscy mają czas, ale nawet osoby, które nie mają ogródka, mogą się zaopatrywać w produkty, które są uprawiane w sposób troszeczkę bardziej zgodny z naturą. I nie chodzi mi tylko i wyłącznie o warzywa i owoce, ale również o produkty inne, na przykład mięso, mleko, bo są
zawsze
można wybrać.
No wydaje mi się, coraz więcej osób się jednak popularność targowisk, prawda, tych takich wytwórców. Od niedawna ci nasi producenci mogą już to wszystko robić i widzę, jak ludzie kupują i wolą zapłacić tam więcej
ale
za chlebek prawdziwy.
Ale ja się nie zgodzę z tym, że jedzenie ekologiczne wychodzi więcej, dlatego, bo jeżeli sobie ludzie zaczną kupować droższe, na przykład mięso, ja wiem po sobie, to zaczną to szanować.
Nikt nie wyrzuca chleba, prawda, który
dokładnie.
Pięknego
jeżeli
za 6 złotych
bochenka.
Jeżeli
troszkę więcej pieniążków wydamy na jakieś produkty, to później je bardziej szanujemy, nie wyrzucamy. My obliczamy sobie na przykład, ile na ten miesiąc będziemy potrzebowali jakiego mięsa i potem faktycznie, jeżeli nie, to jeszcze leży w zamrażalniku, ale poza tym, jeżeli ma się swój ogródek, to bardzo łatwo być wegetarianinem czy weganinem, bo nawet nie ma
potrzeby. A to, że weganie są słabowici, to nieprawda, bo przecież nasza zdobywczyni medalu olimpijskiego ze Starogardu jest weganką.
No proszę. Nie, oczywiście,
to pokazuje, że
nie.
Że sportowcom to nie przeszkadza.
Oczywiście, że nie. Tylko, że ja myślę, że weganie to... Ja bym chciała, żeby weganie i wegetarianie też mieli ogrody. Bo taki styl życia, fajnie by było, gdyby to połączyć nie tylko z chodzeniem, właśnie kupowaniem, tylko żeby samemu spróbować. Ja nie mówię, że ogrody wielkie, bo nie wszystkich stać oczywiście, ale żeby chociaż spróbować. Ja u siebie na przykład w tunelu mam specjalnie pokazane, mam takie trzy skrzynki drewniane, które dostałam z jakiegoś starego sadu. One są wielkości 50 na 60 cm, głębokości może 50 cm. Zwykłe skrzynki. W takiej jednej mojej skrzynce rośnie... Dwie rośliny, z których można robić przepyszną, zdrową herbatę. Anginka, tak, to jest pelargonia i werbena cytrynowa, te dwie rośliny. Kilka listków, cały imbryk herbaty przepysznej, zdrowej, odświeżającej. Mają dużo też innych cech charakterystycznych te dwa zioła, bo to są zioła. Rośnie pięknie natka pietruszki, rośnie pięknie pomidor, bazylia i czosnek szczypiorek. Ile ja mam tam żarcia? No, prawda? A taką skrzynkę można spokojnie zmieścić na balkonie.
Powracamy do tych pytań w SMS-ach zawartych, bo tutaj jest na werbenę. O, pan Jarek pisze, na werbenę się mi przędziorki wprowadziły. Jest na to jakiś skuteczny patent? Może pytanie głupie, ale początkuje w roślinkach, pyta pan Jarek.
Przędziorki, to znaczy
przędziorki. To oni
jaka
są,
to też werbena, bo jest dużo różnych werben. Czy to jest werbena taka ozdobna, zwykła, która rośnie sobie w donicy, czy to jest werbena patagońska? Może gdyby tak troszeczkę więcej informacji.
Jako początkujący w roślinach, nie wiem, czy pan Jarek już rozgryzł te tajemnice, ale pewnie
to
tam
ja
na opakowaniu było napisane.
Ja myślę, że jeżeli to jest, ja myślę,
ten
że...
Ten przędziorek to mało przyjaźnie wygląda.
No,
postać ponura.
Ja myślę, że to jest, jeżeli to jest, pan jest początkującym ogrodnikiem, to ja obstawiam, że to jest na takiej werbenie zwykłej, która rośnie, powiedzmy, po prostu w donicy na zewnątrz. Oj, przędziorek, no.
Co z takim draniem? Jak zwalczać przędziorka? To może dojdziemy do tego, ale przejdź...
To znaczy, nie, no przędziorek to w ogóle, no to jest jedyna rzecz. No, to werbena to ja nie chcę być taka straszna, okrutna, ale werbena ta, która jest w donicach, no to ona niedługo i tak skończy swoje życie, prawda? Dlatego, bo to już niedługo, w październiku już będą przymrozki i tej werbeny już nie ma prawa być, jeżeli chodzi o werbenę ogrodową. Więc przede wszystkim, jeżeli pan chce się ustrzec od pryskania, zawsze trzeba obserwować takie rośliny. Bo jeżeli to jest to werbena ogrodowa i ona rośnie na przykład w donicy, no to ta donica to jest dla niej bardzo ograniczone środowisko. Koniecznie regularnie podlewać, nawozić, żeby ta ziemia nie była ani przesuszona, ani przemoczona, bo wtedy rośliny zaczynają mieć stres, jest im źle. No i wtedy bardzo łatwo jest osłabiona i bardzo łatwo na nią właśnie wchodzą takie szkodniki jak przędziorek. Więc my musimy tak naprawdę, no szczególnie werbena, to też jest jedna z tych roślin, którą się trzeba regularnie ogławiać. Ja osobiście wychodzę do ogrodu, do moich doniczek, przynajmniej co 2-3 dni z sekatorem albo z nożyczkami i ogławiam werbenę, petunię, pelargonię. I przy okazji obserwuję, czy żaden szkodnik nie wchodzi do tych roślin. Jeżeli bym zauważyła takiego przędziorka, to od razu natychmiast bym po prostu oberwała listki albo obcięła pędy, które, na których ten przędziorek siedzi. I to proponuję panu zrobić, ale nie wiem, jak bardzo...
Pan Jarek pisze, że to jest ziele Azteków. Ten jego przędziorek, tylko werbena. Ta jego werbena.
Czyli to nie jest w ogóle werbena? Czy
tak napisał, to jest ziele Azteków.
Dobra, ale to ja już muszę, ja nie wiem, co to jest.
Może jakaś nazwa handlowa.
Może to jest... Słodkie ziele, azteckie ziele. A co to z tą werbeną wtedy w ogóle było?
No to pan Jarek najpierw mówił, że to werbena, a teraz, że ziele Azteków. To nie to samo?
Nie. Słodkie ziele, azteckie ziele, Lipia dulcis, ja w ogóle nie wiem, tak naprawdę nie znam tej rośliny, ale na pewno jest to roślina, która chyba w Polsce nie zimuje. Ja muszę powiedzieć, że nie znam w ogóle tej rośliny, ale skoro jest pan początkującym ogrodnikiem i ma pan roślinę, której ja nie znam, no to gratulacje, tak w ogóle na początek. To znaczy, że wie pan więcej ode mnie, chociaż ogrodnik się uczy do końca świata, aż do momentu, kiedy umrze. Nie wiem, musiałabym troszkę poczytać o tym, bo nie wiem, co to jest za roślinka, ale jak mówię, jak jest przędziorek, to trzeba po prostu usuwać te liście, dbać o to, żeby ta ziemia była żywa. Ja właśnie chciałam powiedzieć o tej glebie, bo to tak naprawdę, jeżeli chodzi o wszystkie, czy przędziorki, czy inne problemy, które są na roślinach, które rosną w glebie, to wszystko jest tak jakby pod jednym parasolem jednego problemu, jednego zagadnienia. Właśnie gleby. Ja chciałam państwu powiedzieć, że pomimo tego, że często są takie reklamy na ratunek roślinom, na ratunek tuj, czy na ratunek winogronom, wszystko jedno, czy pelargoniom, to musimy pamiętać, że przede wszystkim za to, jak wygląda nasza roślina, odpowiada gleba. Więc jeżeli będziecie dbać o glebę, to wasze rośliny, nawet jeżeli będą miały jakikolwiek stres z powodu pogody, czy przelania, czy przesuszenia, będą silne i zdrowe i będą mogły na wystarczająco odporne, żeby odpychać wszystkie szkodniki i choroby grzybowe, powiedzmy, tak? A nawet jeżeli szkodnik zaatakuje, to i tak będą wystarczająco silne, żeby wypuszczać nowe liście i to przeżywać. Także chciałabym powiedzieć właśnie o tej zasobności gleby, o tym życiu w glebie, bo kilka tygodni temu napisał do nas pan, tutaj takie pytanie, przepraszam, pani Bożena napisała do nas, czy kompostownik lub obornik wystarcza przy dożywianiu wszystkich roślin na działce, czy należy dodatkowo nawozić syntetykiem? Dla mnie to jest bardzo ważne pytanie, na które chciałabym odpowiedzieć, bo oczywiście, drodzy państwo, te syntetyki, wyobraźmy sobie, one w ogóle nie istniały jakieś 50-60 lat temu, prawda? Normalny, że tak powiem, człowiek, który miał działkę, nie miał dostępu nawet tak naprawdę na dużą skalę pewnie do lat 60-tych, 70-tych, do takich azofoski, te wszystkie produkty, które u nas w Polsce sprzedawaliśmy ze względu na PGR-y, właśnie w produkowaniu takich nawozów sztucznych. Więc oczywiście, no moje pytanie, na pani pytanie odpowiadam, tak, oczywiście, że można tylko za pomocą naturalnych nawozów i takich, nie tylko nawozów, bo to nie tylko chodzi o odżywianie gleby, ale chodzi przede wszystkim o sprawienie, żeby ta gleba była żywa. Żeby w tej glebie było jak najwięcej różnych żyjątek. Dlatego, bo my tego nie widzimy, bo one są bardzo malutkie.
A nam się wydaje, że żyjątka to szkodzą naszej glebie. No, przyjdzie mi, zeżre mi korzonki mojej roślinki, którą ja podlewam, a to przyjdzie robalie.
Dlatego, bo my jesteśmy ludzie prości. My widzimy opuchlaka, jest fizycznie, prawda? I wierzymy, że i widzimy też, co on robi. Ale niestety tego, co nie widzimy, to chociaż czasami wiemy o tym, to odkładamy gdzieś tam z tyłu naszej świadomości i jakoś się tym za bardzo nie przejmujemy. Ale gdybyśmy wzięli mikroskop i pod mikroskop spojrzelibyśmy przez mikroskop na troszeczkę na łyżeczkę kompostu, czy na łyżeczkę żywej ziemi, to byśmy zobaczyli, że tam są miliony takich malutkich organizmów, tak, drobnoustrojów. I to one są odpowiedzialne za tą glebę. I to jest nieważne, jakie damy nawozy, sztuczne, niesztuczne, to jest nieważne. I nieważne, czy roślina, którą posadzimy, będzie niekoniecznie zdrowa. Nawet po czasami w szkółce ta roślina jest czy przesuszona, czy przelana. Takie rośliny ze szkółki często mają jakiś swój, że tak powiem, bagaż życiowy i niekoniecznie są zdrowe. Czasami sadzimy, roślina umiera i nam się wydaje, że ona umarła dlatego, bo myśmy coś nie tak zrobili. Nieprawda, to znaczy, no myśmy może nie tak zrobili, że...
Ale ona już była skazana przez szkółkę.
Dokładnie, że nieodpowiednio tą ziemię uprawiamy dla tej rośliny. Nieodpowiednio była przygotowana, ale często jest tak, że rośliny umierają nawet po roku. Dlatego, bo szczególnie w takich dużych donicach, niestety to są rośliny też najdroższe, dlatego, bo coś tam wcześniej, coś nie było, poszło nie tak. Także przede wszystkim trzeba zadbać o tę ziemię. Starajmy się, żeby tam było jak najwięcej tych żyjątek, tego mikrożycia. A żeby to zrobić, to do tej ziemi musimy dodawać jakiegoś życia. Musimy dodawać te wszystkie odchody zwierzęce, odchody roślinne, czyli po prostu to, co ścinamy, czy obierki z kuchni, czy nawet cytryny, pomarańcze, banany. I ile tych cytryn jecie, drodzy
cytryny
państwo?
Cytryny to teraz dla burżuazji.
Ale ja jem jedną cytrynę na kilka dni i co mi z tego, jak ja wrzucę taką jedną cytrynę na kompostownik? Trzeba się wyluzować, trzeba myśleć, naprawdę troszkę otworzyć swoje horyzonty. Nie trzymać się jakichś takich zasad. Albo to powiedzieli, że nie można cytryny na kompostownik, a to powiedzieli, że coś tam nie można. Trzeba naprawdę samemu obserwować i samemu dochodzić do wniosków. Także jeżeli będziemy dodawać takie rzeczy jak jakieś odchody roślinne, odchody zwierzęce i drodzy państwo, do niedawna już to też mówiłam, również odchody ludzkie i w wielu krajach nadal przekompostowane. Takie rzeczy, jeżeli dodaje się do gleby, to jest nic innego jak właśnie jedzenie dla tych drobnoustrojów. I te drobnoustroje to wcinają, zjadają i z drugiego końca wychodzi bardzo, bardzo cenny materiał, który jest bardzo bogaty w różne pierwiastki chemiczne, różne, nie tylko NPK. Bardzo dużo mikroelementów, dużo takich malutkich, maluteńkich cząsteczek, których nawet w ogóle nie zdajemy sobie sprawy. Tam jest tego wszystkiego pełno i tego wszystkiego jest pod kontrolą. A jeżeli na przykład sięgamy po
taki
nawóz
obieg
sztuczny...
Obieg zamknięty trochę nam się robi.
No tak, natura, to wszystko. Ja mi się wydaje, że ludziom trochę przeszkadza to, że człowiek nie ma w tym w ogóle, nie macza w tym palców. Że to natury, tak, to jest taki naturalny cud, prawda? To jest naturalny cud, że ziemia sama potrafi się wyżywić i potem wyżywić warzywa, rośliny, które nas będą, powiedzmy, albo kwiaty, które będą stały u nas na stole, bo nie wszyscy koniecznie mają warzywniki. Ale to ma sens. My w tym nie mamy nic wspólnego. Ale no też ludzie może nie lubią tego, że w ogóle rośliny mogłyby spokojnie żyć bez człowieka, a człowiek bez roślin nie bardzo. Także musimy pamiętać, że one są ważniejsze od nas i one są też czasami mądrzejsze od nas.
I starsze.
O wiele starsze. O wiele starsze, ale drodzy państwo, pomyślcie, jak używacie na przykład nawozu skoncentrowanego, syntetycznego, to tam są tylko składniki, powiedzmy, jakieś NPK, powiedzmy, tak? Te główne. Azot, potas, fosfor, albo jeszcze jakieś wybrane, na przykład do roślin kwitnących będzie więcej potasu. I ta roślina nie dostaje tam oprócz tego, bo to jest wytworzone chemicznie, oprócz tego nie ma tam żadnych dodatkowych składników, mikroelementów.
Normalnie
nic.
Suplement diety.
No tak, to jest dokładnie to.
A to dajemy Polacy uwielbiają suplementy diety. Przecież kredyty biorą, żeby tylko jeść tych tabletek kolorowych jak najwięcej, bo to takie zdrowe.
Roślina nagle dostaje ogromną dawkę pobiera tyle, ile wlezie, no bo każde dziecko lubi, kurczę, chodzić do McDonalda, prawda? Roślina nie myśli. Znaczy, no na szczęście nie każde.
Ja znam takie, co nie lubiło.
No, chciałabym w to wierzyć, naprawdę, bo to dzieciaki są po prostu, no, nie zdają sobie sprawy może z tego wszystkiego, z tego całego świata. I rodzice powstrzymują. Ale my mamy te roślinki i jednak dajemy im te hamburgery, tym roślinkom, tak? Dajemy im te nawozy sztuczne i potem one pobierają naraz wielkie ilości i bardzo często też się kończy tym, że mamy w ogrodach przyrosty zupełnie nienaturalne roślin, mają duże liście, dużo pędów, ale takie liście, które nie mogą tak naprawdę się same podtrzymać, one nie mają takiej struktury, która by wyrosła na normalnych, naturalnych nawozach zbalansowanych. No i co? Takie liście pełno wszystkiego, miękkie, zaraz wchodzi mszyca, zaraz wchodzi zaraza i wtedy musimy sięgnąć po chemię zupełnie już inną. Wtedy musimy opryskać mszycę, musimy opryskać coś innego, chorobę, przeciwko grzybicy. Także to jest niestety troszeczkę taki, to też jest obieg zamknięty. Tak? To też jest tak, że jeden krok za drugim. jeżeli używa się nawozów sztucznych, to niestety potem często trzeba sięgnąć po jakąś inną chemię, bo sobie nie damy rady, dlatego, bo już przez to rujnujemy ten naturalny balans w glebie tego życia. Tak? No i to jest bardzo ważne. Ja myślę, że gdybyście Państwo chcieli tak naprawdę, żeby ten ogród był piękny, to starajmy się zrobić tak, żeby była żywa gleba. Zapomnijmy o roślinie. One będą same potem rosły.
Ale Pani Joanna nie chciałaby o roślinie zapomnieć, zwłaszcza jednej. Kiedy wykonać pierwsze cięcie jabłoni posadzonych we wrześniu? Czekać do wiosny?
Tak.
Do wiosny. Mhm. Krótko, Pani Joanno, i treściwie. To w takim razie zobaczmy, co tutaj, bo bardzo dużo SMS-ów. Najśmieszniejsze, że ziemia by była zdrowsza bez ludzi, SMS-uje pan Mariusz Kucka.
O wiele zdrowsza. Tutaj może tak
szybciutko...
Ale toczymy
z nią wieloletnią już walkę z planetą, toczymy.
No, z wojna, to jest normalna wojna. Może tutaj tak szybciutko, tutaj dla pani Agnieszki ze Świętokrzyskiego. Pani Kasiu, coś podgryza mój różanecznik i świdośliwę. W liściach są okrągłe dziurki i wgryzy. Czy to mogą być ślimaki? Ja myślę, że to mogą być opuchlaki. Ale tylko, że już oczywiście taka forma dorosła. Różaneczniki są szczególnie właśnie podatne na opuchlaki, które na początku składają jaja w korzeniu. Korzenie też są troszeczkę podgryzane, ale potem larwy przeistaczają się w dorosłe osobniki i dorosłe osobniki wchodzą na liście i uwielbiają właśnie robić dziury w liściach różaneczników i to wygląda bardzo, bardzo brzydko. A na świdośliwe nie wydaje mi się, że jakiś ślimak by się wspiął.
To konkretne pytanie. Kiedy przesadzać hortensję i kiedy przyciąć iglaki?
Kiedy przyciąć iglaki? Mieliśmy to pytanie niedawno. Ja powiem Państwu, że nie jestem specjalistą od iglaków, ale to było chyba, coś padło, że właśnie do końca chyba sierpnia, szczerze mówiąc. Chociaż niektóre iglaki można podobno przez całość sezonu podcinać. Nie wiem, jakie iglaki. Trzeba to troszkę bardziej rozsądzić.
Iglaki iglakowi nierówny.
No oczywiście, że tak. Nie wiem, czy to są iglaki nasze, że tak powiem, rodzime, czy nierodzime. To jest ogromna różnica. Hortensje kiedy przesadzać? Wszystkie rośliny warto przesadzać wiosną lub jesienią. Na pewno nie latem, bo latem warunki są po prostu trudniejsze.
Teraz jest jeszcze lato, czy to już jest jesień w ogrodzie?
Ja bym już obstawiała na jesień. Ja myślę, że już można spokojnie zacząć myśleć o przesadzaniu roślin. To znaczy, przepraszam, ale w przyszłym tygodniu chyba przewidują jakieś upały znowu, więc oczywiście
widziałem,
to też nie
tak,
jest...
tak, rzeczywiście, że teraz lekko się ochłodziło, ale potem znowu ma być cieplej.
To też nie jest dobry moment na przesadzanie, więc póki co, zanim te upały przyjdą, można. Tylko, drodzy Państwo, jak przesadzamy, to pamiętajmy, jeżeli to jest hortensja, czy to jest jakiś krzew, czy drzewko, czy bylina, najlepiej przesadzać po zredukowaniu tego, co jest nad ziemią, bo oczywiecie, jak wykopiemy...
Czyli jak sobie przekwitnie spokojnie, przecież teraz pięknie kwitną hortensje jeszcze, co prawda już zmieniają kolor
powoli,
ale...
No może ktoś się przeprowadza, no nie wiadomo, jaka tam jest sytuacja, ale jak najbardziej, trzeba poczekać do spoczynku, ale można, jeżeli kogoś to bardzo, bardzo ciśnie, to można już zacząć, ale ja bym też chciała, żebyście Państwo poczekali, aż są one sobie przygotują się do spoczynku.
To po spoczynku już Pani Beata ma roślinki. Co zrobić z brzydkimi łodygami lilii, liliowców, funki po przekwitnięciu?
Zaraz, jeszcze co tam było tak szybko.
Lilie, liliowce i funkia?
Lilie, ale po przekwitnięciu. Funkcja to jest hosta. Funkie, czyli hostę po przekwitnięciu, wystarczy obciąć kwiatki, bo one są dosyć długie, na takich długich łodyżkach, przy samej ziemi, tak? Znaczy przy samej ziemi, nad samą rozetą liści, żeby nie zostawiać takich brzydkich badyli suchych. To jeżeli chodzi o hostę, bo rozumiem, czy funkcję, bo rozumiem, że na razie jest cały czas ozdobna, liście będą ozdobne, aż nie przyjdą porządne przymrozki. Potem mamy lilie, powiedzmy, tak? Bo tak, tam były lilie na liście. Lilie, drodzy Państwo, to jest bardzo ważne i też to często powtarzam. Jak lilia przekwitnie, to przytnijmy oczywiście kwiat, znaczy nie kwiat, tylko już to raz owocostan właściwie.
Takie te bulwy, takie u góry, takie baniaki.
Tak jest, dlatego, bo jeżeli pozostawimy na jakiejkolwiek roślinie, czy na liliowcu, czy na lilii...
No, pozostawiłem, to teraz będę... Muszę uszynać
No to nic się nie stanie, świat się nie zawali, ale jeżeli pozostawimy kwiaty na liliowcach albo na liliach do momentu, kiedy one wytworzą nasiona, no to one w tym momencie osłabią swoje korzenie. Kłącza czy korzenie, jeżeli chodzi o liliowce, cebule, jeżeli chodzi o lilię. One po prostu całą swoją energię popchną w kierunku tworzenia nasion, no bo one po to są na tej ziemi, żeby robić, że tak powiem, dzieci, tak? Żeby zostawiać potomstwo po sobie, żeby gatunek mógł przetrwać. Więc jeżeli chcecie Państwo uprawiać te rośliny nie po to, żeby ten gatunek przetrwał, ale po to, żeby pięknie wyglądał w waszym ogrodzie, to koniecznie przytnijcie te przekwitnięte kwiaty.
Jeżeli kwiaty, ale nie przy ziemi. Nie to,
jeżeli chodzi o kwiaty. Jeżeli chodzi o liliowce, czyli Hemerocallis, zupełnie inna roślina niż lilia, to należy przyciąć te kwiaty podobnie jak hosta, funkia, na samym dole, bo one też takie są potem brzydkie, szare, brązowe badyle. A liście na razie jeszcze są ok. One będą się stawały coraz bardziej żółte. I jeżeli te liście liliowców faktycznie całkowicie zżółkną, tak się roztopią, rozpłyną, to wtedy można je przyciąć nad ziemią, bo one już nie będą w zimie żadną ozdobą. Ale ten kwiat lilii, która jest cebulą, należy przyciąć jak najwyżej, żeby pozostawić jak najwięcej pędu, bo ten pęd, na którym są nadal zielone liście, musi sam naturalnie obumrzeć. On musi cały czas fotosyntezować, czyli za pomocą słońca, światła, tworzyć cukier, który się, że tak powiem, potem przenosi do tej bulwy, powiększa, magazynuje na przyszły rok, bo tak jak w tym roku potraktujecie swoją lilię, tak ona wam zakwitnie w przyszłym roku. Także dobrze by było poczekać, aż ona sama obumrze i dopiero wtedy taki brzydki badyl przyciąć na
ziemię.
Ale
to, co po kwiatku zostało, obciąć.
Jak najbardziej.
Tak zrobię. W takim razie kolejne pytanie od naszych słuchaczy. Czy jest jakiś naturalny sposób na mączniaka na róży pnącej? Róże w skrzyniach na balkonie, strona południowa, pisze pan Marcin. No bo czy trzeba zaatakować chemią, to pytanie ewentualnie.
Panie Marcinie, ja mam taki pomysł. I dwa sposoby. Teraz, jeżeli ten mączniak już jest na róży, nawet trzy. Jeżeli ten mączniak już jest na róży, to bym na pana miejscu po prostu te liście oberwała i się ich pozbyła. Tak? W sposób konkretny, oczywiście nie na kompostownik, tylko gdzieś do śmietnika albo do spalenia. Dlatego, bo teraz już pan nic z tym nie zrobi. Bo tak jak to jest niestety, ale w ogrodnictwie ekologicznym, naturalnym, wszystko polega troszeczkę na wyprzedzeniu myśli, na prewencji. I jeżeli ta róża dostała mączniaka, to ja bym pomyślała o tym, że może trzeba by ją wzmocnić. Przede wszystkim, dlatego, bo róża, która jest słaba, to bardzo chętnie zaraz na nią wejdzie mączniak, czarna plamistość liści, wszystko, co tylko się da. A jeżeli pana róża będzie zdrowa, silna, to może odeprzeć atak. Więc, czyli po pierwsze zebrać te liście, które już są zaatakowane. Po drugie, na dzień dzisiejszy może pan jeszcze opryskać tą różę czymś naturalnym, zaraz powiem czym, co po prostu wzmocni ją, tak? Ja proponuję, żeby zrobić jakąś mieszankę, powiedzmy właśnie, jeżeli pan ma w ogóle dostęp do jakiś, na przykład do obornika, można zrobić gnojówkę z obornika, dosłownie w jakichś małych ilościach i potem takim czymś opryskać roślinę, dlatego, bo w tej gnojówce jest dużo, no jest dużo dobrego, są również składniki pokarmowe, ona to wzmocni. Można, ja bym obornikiem akurat nie pryskała, bo obornik bym raczej użyła pod różą jako ściółki, ale to jest dopiero trzeci sposób, zaraz o tym będziemy mówili. A teraz bym użyła emów, efektywnych mikroorganizmów, nic innego jak probiotyk, taki skoncentrowany. To się każdemu przyda. Opryskać róże, opryskać dzieci, żonę, kury, wszystko naraz i wnętrze domu, wnętrze samochodu, bo to są nic innego jak dobre bakterie, których nam wszystkim bardzo brakuje. Jeżeli ta róża, która żyje w XXI wieku w bardzo sterylnym środowisku, gdzie wszystko, co się rusza, jest pryskane i mordowane.
Ale to na pani odpowiedzialność tym opryskiwaniem żony teraz.
Tak, my sami się sami opryskujemy tym probiotykami. To codziennie rano pijemy, również dzisiaj, także, a ja tutaj jestem, żyję i co całkiem nie jest źle. Także myślę, że mogę spokojnie mam odpowiedzialność to powiedzieć. Można, tylko żonę może od tyłu, od przodu, nie po buzi.
Żono, to są dobre bakterie, którymi cię opryskam teraz, bo w radiu mówili.
Także jeżeli będziemy pryskać, i to regularnie, nie tak raz, i nie bądź takim chytrym, regularnie. I nie to, teraz można oczywiście opryskiwać regularnie, jak już pan zauważył, że troszeczkę się jakieś tam coś pojawiło na różach. Ale robić to wcześniej, przez cały sezon, co jakiś czas, można opryskiwać takimi właśnie probiotykami, żeby one miały lepszą taką właśnie życie bakteryjne, zdrowsze. I to na pewno pomoże, bo wiem z doświadczenia, że to pomaga i też z doświadczenia moich przyjaciół, wiem, że to może pomagać nawet przy zarazie. Tu moja koleżanka ma pomidory w tunelu, w środku wsi, prawie że, no, gdzie jest dużo i ziemniaków, i innych pomidorów niedaleko. I ona na razie twierdzi, że nie ma zarazy, ale regularnie co kilka tygodni robi oprysk cały czas właśnie tymi probiotykami. Także to zawsze się opłaca. I trzecia rzecz, trzeba porządnie na początku posadzić, a potem prowadzić tą różę. No teraz już pan jej nie posadzi, bo ona już jest posadzona, ale teraz zadbać, żeby na dole, tam gdzie ta róża wyrasta z gleby, żeby było czyściutko, żeby nie było żadnych traw, żadnych chwastów, żeby było czyściutko, żeby ziemia była pulchna i żeby była wyściółkowana. a Róża na pewno bardzo, bardzo chętnie skorzysta z takiej nawet 7-10-centymetrowej grubości ściółki z obornika. I to nie ma, że boli, bo można po takiej ilości można do każdej stadniny pojechać z workiem czy z jakimś wiadrem i poprosić. I naprawdę ta róża się potem odwdzięczy.
Dla konia.
Odwdzięczy się.
Paniela. Ma w ogrodzie stare śliwy węgierki i obecnie bardzo dużo owoców jest spleśniałych na drzewie. W latach poprzednich było tak z wiśniami i czereśniami. Co robić? Nie używam żadnej chemii, pisze Paniela. Pryskać chyba trzeba, ale to jest poważna sprawa.
Też można pryskać tymi probiotykami jak najbardziej. Nie wiem, pani powiedziała, że to są dosyć już duże, tak?
Te stare śliwy, węgierki.
Znaczy ja bym, no tutaj tak często, no stare owocowe, drzewa owocowe to nie są drzewa takie jak dęby.
Albo
to są
drzewa oliwne, które ja widziałem takie w Czarnogórze, co ma 1000 lat.
Albo drzewa oliwne, tak. Ja uważam, że można by było pomyśleć o tym, żeby tą węgierkę niestety zamienić. I ja zawsze też polecam niekoniecznie węgierki.
Tylko nie na nerdówkę.
Węgierki są strasznie oklepane moim zdaniem. Warto uderzyć w takie śliwki, które są troszkę bardziej naturalne. Jakieś renkloda, tak? To się mówi?
Jest.
Uleny.
Mirabelek nikt nie kocha. Mirabelki mniejsze. Spadają, leżą
dokładnie,
na ulicach.
Dokładnie, to w ogóle to jest masakra.
A na Bałkanach mądrzy ludzie biorą kazan, zbierają te mirabelki, a potem mogą świętować.
Mirabelek
jest wesele i pogrzeb.
Mirabelek jest tak smaczny drzem. O wiele smaczniejszy niż z węgierki. Uważam, że węgierka jest, nie wiem czemu w Polsce jest tyle tej węgierki, uważam, że jest przereklamowana i drodzy państwo, jeżeli...
Może ze względu na nazwę, tak? Tam
nie,
się kojarzy, no, węgierka.
Nie, węgierka, że tak jakaś fajna, tak?
No, na przykład.
Ja uważam, że powinniśmy...
Polak, Węgier, dwa bratanki, więc węgierkę lej do szklanki.
Może, no nic nie wiadomo, może też była jakaś propaganda, jakieś może były tylko węgierki do kupienia, nie
bo
wiem.
Jak się węgrzynem popijało obiad suto zastawiony w dworku, prawda, no to węgierko, a potem była, żeby utrzymać równowagę w organizmie. Bo ludzie z wiekiem mówią, że węgierki są doskonałe, w ogóle śliwki są doskonałe do regulowania procesów trawiennych.
Tak, do pospieszania procesów trawiennych.
Jak ktoś ma spowolnione.
Na pewno są, ale jest tak jak mówię, jeżeli macie ogród, jeżeli chcecie sobie posadzić pyszną śliwkę, to sięgnijcie po ulenę na przykład, które są bardziej dzikie, może ma troszkę mniejsze, to pewnie dlatego, że tam te węgierki mają takie wielkie owoce, ludzie muszą mieć wielkie. Ulena ma mniejsze owoce, ale dzięki temu, że jest troszkę bardziej dzika, troszkę bardziej jest bliżej spokrewniona ze śliwami, które są po prostu zupełnie naturalne. Ona też jest mniej podatna na robaki, bo potem w śliwkach, węgierkach są bardzo często robaki.
To tarnina jest, robak jest tak mała, ta śliwka tarniny, że robak ma problem z trafieniem w nią.
Tylko tarnina niestety jest troszeczkę nie taka słodka jak śliwka. Ale można.
Ale tarninówka jest zacna.
Ale dokładnie, bardzo jest też piękną
to
rośliną.
Jest ulena.
No to są inne śliwki, okrągłe, nie takie. Bo
ja
wszędzie,
ją znam, ale nie wiedziałem, że ona nie zna mnie imienia.
Bo powiem szczerze, że mój mąż, w ogóle ja też, myśmy ogrodnictwem zajmowali się głównie w Anglii i tam węgierki nie uświadczysz w żadnym ogrodzie.
To może jest pole dla eksportu się dla mnie otwiera, ponieważ
nie,
ja posiadam
nie,
bardzo dużo z
nie,
robakami na żłobach.
Ale tam też nie zbierają mirabelek w Anglii. Myśmy zawsze zbierali, robili pyszne powidła. I ja wiem, że one są małe, troszkę trudno wyjmuje się z nich pestki, ale one potem jak się gotuje, to one wypływają często. I
no
potem
właśnie
można
są
to
ludzie tacy,
ściągnąć.
Znam taką osobę, która dokładnie tak robi, że te śliwki wrzuca do garnka, po czym jak się bełta, to wyjmuje te śliwki same drewnianą łyżeczką, pik z głowy.
Coś nowego spróbować.
Grylowania.
Drodzy państwo, coś nowego spróbować, nie iść zawsze w tym samym kierunku, pogrzebać trochę w internecie, w magazynach, poszukać jakichś nowych pomysłów.
Nowe pomysły pojawią się za tydzień, bo dzisiaj musimy kończyć. Katarzyna Bellingham, te wszystkie SMS-y od państwa z pytaniami, ja za chwilę wydrukuję i będziemy je mieli przygotowane.